Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Wśród chrześcijan nie ma miejsca na kłótnie, plotki, zazdrość i walkę o władzę, mówił Ojciec Święty na porannej Eucharystii. Papież Franciszek jest dziś w Rzymie największą atrakcją turystyczną. Niemal co drugi Włoch chce przyjechać do Watykanu, by zobaczyć następcę Piotra. Holenderscy farmaceuci odmawiają sprzedaży środków farmakologicznych potrzebnych do eutanazji. 29 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. W Watykanie trwa rozpoczęte wczoraj spotkanie Rady Kardynałów. Prawie przez cały czas w obradach, które zakończą się jutro, uczestniczy Ojciec Święty, poinformował watykański rzecznik prasowy. Wczoraj po południu Rada Kardynałów wysłuchała relacji profesora Josepha Zary, przewodniczącego papieskiej komisji referującej w sprawach ekonomicznych i administracyjnych Stolicy Apostolskiej. Z kolei kardynałowie rozpoczęli przegląd poszczególnych papieskich rad. Następne posiedzenie Rady Kardynałów, czterodniowe, planowane jest na początek lipca. Pracy zostało jeszcze dużo i należy oczekiwać, że nie zakończy się ona w roku bieżącym, ale dopiero w przyszłym, podał watykański rzecznik. Każda wspólnota chrześcijańska powinna skonfrontować się z życiem pierwszych chrześcijan, weryfikując swą zdolność do życia w pokoju i trosce o ubogich, by dawać świadectwo Chrystusowi. Papież Franciszek mówił o tym podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty. Przypomniał, że pierwsza wspólnota uczniów Jezusa, którzy nie nazywali się jeszcze wówczas chrześcijanami, dawała świadectwo między innymi dbając o to, by nikt z jej członków nie cierpiał biedy.
Mieli jedno serce i jedną duszę. Pokój, wspólnota pokoju. Oznacza to, że w tej wspólnocie nie było miejsca na plotki i zazdrości, oszczerstwa i obmowy. Pokój, przebaczenia, miłość zakrywała wszystko. By ocenić wspólnotę chrześcijańską według tych kryteriów, musimy zapytać, jak zachowują się chrześcijanie. Czy są cisi, pokorni? Czy w tej wspólnocie toczy się między nimi walka o władzę? Czy są kłótnie i zazdrości? Czy plotkuje się? Jeśli tak, to nie są oni na drodze Chrystusa. Te szczegóły są bardzo ważne, ponieważ diabeł zawsze próbuje nas poróżnić. Jest ojcem podziału.
Największą atrakcją turystyczną Włoch jest dziś papież Franciszek. Przyciąga do Rzymu więcej turystów niż Koloseum. Badania na temat turystyki religijnej we Włoszech przeprowadzono z okazji kanonizacji dwóch papieży. Okazuje się, że z turystyki religijnej korzysta co roku we Włoszech 7 milionów osób, które wydają na ten cel 5 miliardów dolarów. 60% pielgrzymów to obcokrajowcy. Najchętniej wybierają się właśnie do Rzymu, ale nie obce są im również inne miejsca kultu, takie jak Asyż, San Giovanni Rotondo, Padwa, Kaszja czy Loreto. Wyraźne ożywienie ruchu turystycznego spowodował Franciszek. Jak wykazały niedawne badania, 42% Włochów nosi się z myślą przyjazdu do Rzymu, by zobaczyć papieża. Holenderscy lekarze wykonujący zabieg eutanazji mają problemy z zakupieniem niezbędnych do tego środków farmakologicznych. Sprzedaży odmawiają farmaceuci, powołując się na sprzeciw sumienia. Dane te podano w holenderskim programie telewizyjnym Altijd Monitor, który poświęcono właśnie tej problematyce.
Ponad połowa lekarzy z kliniki eutanazyjnej o mylącej nazwie Vita przyznała, że farmaceuci często odmawiają im sprzedaży środków niezbędnych do przeprowadzenia eutanazji. Najczęściej powołują się przy tym na względy religijne bądź na najbardziej kontrowersyjne przypadki, takie jak niezgodne z prawem uśmiercanie osób cierpiących na demencję czy schorzenia psychiczne. Jedna z lewicowych partii wystąpiła już do rządu z wnioskiem o odebranie farmaceutom prawa do sprzeciwu sumienia. O zachowanie tego prawa zabiegają jednak stowarzyszenia holenderskich farmaceutów, przypominając, że apteka ze swej natury jest sklepem z lekarstwami, a nie ze środkami powodującymi śmierć.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę o życiu, działalności i nauczaniu kanonizowanego w ostatnią niedzielę papieża Polaka, siostry karmelitanki z Islandii przygotowały ikonę świętego Jana Pawła II, pielgrzyma świata. To wyjątkowe dzieło pokazuje najważniejsze i najbardziej wzruszające sceny z jego życia. Audycję na ten temat przygotowało Radio Fiat z Częstochowy. Materiał zebrał i opracował Kamil Kowalski. Zapraszam na nasz magazyn.
Z postaci emanuje ciepło i miłość. Papież błogosławia, równocześnie zdaje się przygarnąć każdego człowieka charakterystycznym dla siebie gestem. Druga ręka wsparta jest na krzyżu. Tak pamiętamy polskiego papieża. Tak pamiętają go również siostry z klasztoru sióstr karmelitanek bosych z Islandii, które napisały ikonę świętego Jana Pawła II, pielgrzyma świata. O tym, jak powstawało to wyjątkowe dzieło, mówi siostra Agnieszka z klasztoru karmelitanek bosych w Islandii.
Kilka lat temu podjęłyśmy w naszym klasztorze taką inicjatywę napisania ikon wszystkich świętych karmelitańskich. W związku z tym powstała najpierw ikona świętej Teresy z Avila, potem świętego Jana od Krzyża, a następnie świętego Józefa, który jest bardzo czczony i jest takim ojcem w Karmelu. Po napisaniu tych trzech ikon przyszła taka myśl, aby napisać ikonę Jana Pawła II i ona się wpisuje w tą serię ikon karmelitańskich. Można się zdziwić, że tak trochę wykradamy Jana Pawła II, zawłaszczamy go sobie, ale to nie jest prawda, ponieważ to jest powszechnie wiadomo, że Ojciec Święty nosił szkaplerz karmelitański i może mniej powszechnie wiadome, że ukształtował swoją duchowość na duchowości karmelitańskiej. W czasie wojny, kiedy mieszkał na Dębnika w Krakowie, poznał krawca, człowieka świeckiego, Jana Tyranowskiego, który wprowadził go w duchowość Jana od Krzyża i świętej Teresy. To pisanie ikony jeszcze bardziej nam uświadomiło, jak bardzo Ojciec Święty był przeniknięty tą duchowością karmelitańską. Święta Teresa z Avila definiuje modlitwę jako wielokrotnie powtarzaną rozmowę z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Można powiedzieć, że Ojciec Święty Jan Paweł II jest wzorem takiej właśnie modlitwy. Rzeczywiście bardzo wiele elementów w życiu Ojca Świętego, jego poezje świadczą o mistyce, o jego głębokim życiu duchowym, takim opartym na właśnie takich mocnych fundamentach nauki świętych Karmelu, tych naszych wielkich mistyków i doktorów Kościoła. Ojciec Święty zresztą, będąc w Avila w 1982 roku, powiedział, że czci świętą Teresę z Avila i Jana od Krzyża jako swoich mistrzów duchowych. Poza tym na tej ikonie, na pasie ornatu jest przedstawione zarysie całe życie Ojca Świętego i można by powiedzieć, że całe jego życie było przeniknięte tym, co jest charyzmatem karmelitańskim, co jest naszym charyzmatem. Kontemplacja, czyli dostrzeganie obecności Boga w każdym momencie życia. Życie Jana Pawła II było bardzo trudne. W tej ikonie możemy zauważyć ciernie, które przeplatają sceny z jego życia. On potrafił każdą sytuację, czy ciężką pracę, czy naukę, czy wypoczynek, powiązać bardzo głęboko z tą obecnością Bożą. Potem promieniować tą miłością na ludzi, którzy cisnęli się do niego i go otaczali. Teologia ikony mówi o tym, że ikona uobecnia tego kogoś, kto jest przedstawiony na ikonie. Rzeczywiście pisanie ikony też uobecnia jakby tą osobę. Siostra Miriam, która pisała tą ikonę, oczywiście podczas modlitwy, trwało to 4 lata, otrzymywała także naszą pomoc, ponieważ ustawicznie towarzyszyłyśmy jej też różnymi uwagami. Także cała wspólnota była zaangażowana w pisanie tej ikony. Myślę, że nie ma takiego człowieka, który nie mógłby znaleźć w życiu Ojca Świętego, w tych scenach, które są przedstawione na ikonie, jakiegoś elementu wydarzeń życiowych, które sam też przeżywa. Więc powstawanie tej ikony bardzo się wpisało w nasze życie i w nasz charyzmat karmelitański.
Czy to nie przypadek, że ikona powstała na Islandii? Czy siostry miały na myśli konkretnego odbiorcę? Czy to może mieszkańcy Islandii, gdzie siostry pełnią posługę?
My jesteśmy tutaj dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Oczywiście to nie tylko dla nich. Ta ikona zawisła już w naszym chórze zakonnym, ale ludzie z zewnątrz też mogą widzieć tą ikonę. Na pewno na Islandii Ojciec Święty jest ogromnie szanowany. Jest osobą jakąś niezwykłą, jakimś świadkiem. Bardzo cenią w nim osobę, która walczyła o prawa ludzkie, ponieważ Islandczycy są ogromnie wrażliwi na prawa drugiego człowieka, na równość ludzi. na Islandii to jest bardzo może paradoksalne, aż jak bardzo każdy człowiek, niezależnie od wykształcenia, inteligencji, pozycji, jest szanowany. Może dlatego, że Islandczyków jest tak bardzo niewielu i przez wieki było ich niewielu, bo w tej chwili jest około 300 tysięcy Islandczyków rodowitych, bo 20 tysięcy to są obcokrajowcy mieszkający na Islandii. Oni bardzo szanują drugiego człowieka, dlatego właśnie też bardzo szanują Ojca Świętego. Wcześniej już stykałyśmy się z takimi przypadkami, że ktoś prosił nas o obrazki Ojca Świętego. Pragnęłyśmy też, aby móc przez ikonę przybliżyć życie Ojca Świętego, aby ci ludzie, którzy będą się tutaj na Islandii stykać z ikoną, mogli w bardzo łatwy i prosty sposób czytać jego życie. Może ta ikona być pomocna do tego, aby odczytywać, jak każde wydarzenie życiowe, każde cierpienie czy radość móc przeżywać dobrze, móc z tego tworzywa budować coś pięknego. Oczywiście ta ikona powstała na Islandii i jestem pewna, że to nie jest przypadek. Jeżeli Jan Paweł II uzna, że to jest dobre, aby jego życie było poznawane także w ten sposób, być może, że się rozpowszechni także gdzieś indziej. Na pewno oryginał jest na Islandii i jest dostępny dla mieszkańców tej wyspy.
W dobie cyfryzacji i nowej technologii, gdzie z życiem danej osoby możemy zapoznać się choćby w internecie, siostry postanowiły w tradycyjny i jakże efektywny sposób uczyć wzorów chrześcijańskiej postawy, pisząc ikonę świętego Jana Pawła II.
Bóg przemawia do nas w każdy sposób, także można znaleźć odpowiedź na nasze problemy życiowe czy nasze pytania duchowe w internecie. Można znaleźć go na łące, można go znaleźć na ulicy czy w tramwaju. Niemniej teologia ikony mówi o tym, że jest to uobecnienie jakby tej osoby, która jest przedstawiona na ikonie. Uważamy, że przez ikonę jest to jakby szczególne spotkanie z tą osobą, z tym świętym. Zresztą możemy zauważyć laicyzację w świecie, w miejscach, gdzie jest większy dobrobyt. I obojętnie w jakim życiu jesteśmy, czy ktoś żyje w małżeństwie, czy samotny, czy w zakonie, gdziekolwiek, w każdym miejscu jest, tak jak Ojciec Święty to pokazał, jak można czytać z tej ikony, w każdym miejscu jest możliwość przyjaźni i zażyłości z Jezusem. W każdej historii życia, czy wtedy, kiedy zamierzał żyć życiem świeckim, kiedy przeżywał trudności, potem w czasie odpoczynku, w pracy naukowej, czy pośród ludzi, stał się takim pięknym i pełnym miłości człowiekiem. Więc chciałybyśmy przez pisanie tej ikony, to był też nasz zamiar pośredni, aby może ktoś, nawet gdyby tylko jedna osoba, zapaliła się i poznała i próbowała żyć w jak największej przyjaźni z Jezusem, bo to jest nasze szczęście. Na tej ziemi już.
Czy jest specjalna modlitwa do Jana Pawła II, którą modlą się siostry codziennie?
My modlimy się rzeczywiście codziennie, taką nieustanną modlitwą. Do tej pory modliłyśmy się tą oficjalną, która jest z prośbą o wyniesienie Ojca Świętego do grona świętych, ponieważ bardzo wiele ludzi codziennie powierza nam różne intencje. Odprawiamy, można powiedzieć, taką nieustanną nowennę za wstawiennictwem Jana Pawła II w tych wszystkich intencjach nam powierzonych. Napisałyśmy opis tej ikony, ponieważ ikonę trzeba czytać i aby pomóc czytać tą ikonę, przygotowałyśmy taki opis ikony. Po kanonizacji będziemy musiały zmienić tą modlitwę i na pewno z serca napiszemy jakąś modlitwę, która będzie modlitwą tej naszej nieustannej nowenny.
Procesowi pisania ikony miała szansę przyjrzeć się zaprzyjaźniona z klasztorem sióstr karmelitanek Bożena Mszyca.
Ja miałam to szczęście być w trakcie jej powstawania, gdzieś myślę, że na połowie drogi. Dla mnie to było poruszające, dlatego że każdy szczegół, każdy drobiazg jest głęboko nie tyle przemyślany, co bardziej przemodlony. Choć ikonę pisała jedna z sióstr, to jednak wszystkie karmelitanki w Islandii biorą w tym udział jakąś doradą czy przemyśleniem. Można by powiedzieć, że to jest przepiękna biografia Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II. Myślę, że za ileś lat, 10, może i więcej, ktoś, kto będzie tylko znał z prasy, opowiadań, z historii, pochylając się nad tą ikoną, myślę, że spokojnie przeczyta i pozna życie Jana Pawła II. Żeby nam to ułatwić, to siostry też napisały przemyślenia, komentarz, czyli jak rozumieć, jak czytać ikonę i każdy, myślę, że jeśli nad tą ikoną się pochyli, to przede wszystkim będzie miał sposobność do modlitwy, ale też do zgłębienia treści, którą ona kryje, a naprawdę jest bardzo, bardzo głęboka.
Ikona ma prawie 2 metry wysokości, aby mogła trafić pod dach każdego, komu bliska jest osoba papieża Polaka. Jej wierną kopią w formie tryptyku zajął się Marek Mszyca z drukarni Allegro w Kamyku koło Częstochowy.
Staraliśmy się wiernie oddać rzeczywistość tej ikony, kolorystykę, tak jak nam siostry to przekazały poprzez zdjęcie i poprzez ich sugestie. A sama forma jest to pewnego rodzaju nietypowe rozwiązanie, które udało nam się, myślę, że tak zupełnie spontanicznie stworzyć z niej pewnego rodzaju tryptyk, gdzie główna scena to jest właśnie cała postać Jana Pawła II i przy otwarciu właściwie mamy 8 scen dotyczących całego życia. Chcemy w pewnym sensie pokazać ją przynajmniej diecezji częstochowskiej, czy jak się uda szerzej w Polsce, gdyż naprawdę jest godna uwagi. Pisana była 4 lata i pomimo to, że pochodzi z Islandii, ma serce takie polskie, dlatego że tworzona była przez siostry, które między innymi pochodzą tutaj z ziemi częstochowskiej, które bardzo dobrze czują, pamiętają te wszystkie przeżycia, które towarzyszyły całemu pontyfikatowi. Jest to naprawdę bardzo piękna rzecz, która na pewno będzie dobrze przyjęta w każdym polskim domu.
Ikonę w oryginalnych wymiarach siostry karmelitanki podarowały również arcybiskupowi Wacławowi Depo, metropolicie częstochowskiemu, który zaznaczył, że jest to gest wymagający od mieszkańców takiej postawy, która będzie nadal pokazywać, że Częstochowa to dobre miasto.
Każdy z nas, jak również uczył nas błogosławiony, idzie przed siebie, a iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu. I tego nas uczył nie tylko na krakowskich błoniach, ale uczył nas poprzez swoje posługiwanie aż po krańce świata i dlatego nie dziwimy się, że ta napisana ikona przez siostry karmelitanki nosi tytuł Pielgrzym Świata, bo pielgrzymowanie nie jest tylko przechodzeniem przez czas, to nie jest tylko zaliczanie kolejnych miejsc, do których się przybywa. Pielgrzymowanie to oznacza jakiś charakter drogi, to znaczy również jakieś przesłanie, które sobą się reprezentuje, a Jan Paweł II wiedział, w czyim imieniu idzie i kogo się trzyma i dlatego ten obraz trzymanie się Chrystusowego krzyża, a podniesienie ręki prawej po to, żeby błogosławić w imię Chrystusa właśnie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, nadaje sens jego życiu, jego posłudze, ale jednocześnie wskazuje i nam drogę. I życzę, żebyśmy już dzisiaj żyli w promieniowaniu błogosławionego i świętego Jana Pawła II, konkretnie wierząc, że nam również została przekazana łaska nie tylko dla nas, ale i dla innych.
Ikona prezentowana jest również na wystawie Spotkanie z Janem Pawłem II. Przez prawie rok będzie peregrynować po archidiecezji częstochowskiej, mówi Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.
Wraz z tą wystawą peregrynuje właśnie ta ikona. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Obok jest wystawiona krótka historia tej ikony, jak ona powstała. I w międzyczasie jako cegiełki też pomocy siostrom w Karmelu jest rozprowadzana ta mała ikona, ten tryptyk. I cieszy się to naprawdę, że tak powiem, używając takiego już języka biznesowego, przepraszam, że tak powiem, dużym wzięciem. Jest bardzo duże zainteresowanie. Ludzie są naprawdę chłonni. Widzimy Ojca Świętego jako pielgrzyma świata, który stoi na globie, który przemierzył go wielokrotnie, który wznosi rękę do błogosławieństwa i trzyma pastorał. Jest to widok niesamowity. Oczy też są niesamowite, z której strony się nie stanie Ojciec Święty na ciebie patrzy. Ikona przemawia rzeczywiście do osób tych, które mają cokolwiek wspólnego z Kościołem, jak i nie. Także jest to coś niesamowitego i sam zauważyłem, że wiele osób zatrzymuje się właśnie przy ikonie Ojca Świętego, no i cieszę się z tego, że Ojciec Święty właśnie w tej ikonie jest tam podziwiany i czczony.
Święty Jan Paweł II całym wysiłkiem życia, całym przebogatym nauczaniem dążył do jednego celu, by Jezus Chrystus mógł wejść do każdego ludzkiego serca i złożyć w nim dar nieskończonej miłości. Tę wielką troskę swego pontyfikatu wyraził papież na swym jego początku w pamiętnym wołaniu.
Non abbiate paura.
Nie lękajcie się.
Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Otwórzcie dla Niego drzwi.
Salvatrice potestà, aprite i confini degli stati.
Otwórzcie dla Niej granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych.
Vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo, non abbiate paura.
Kierunków cywilizacyjnych, nie lękajcie się.
Audycję przygotowało Radio Fiat z Częstochowy. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.